Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś chciałbym, żebyśmy się przenieśli też na Bliski Wschód i porozmawiali o tym obszarze, którego historia ostatniego stulecia jest stosunkowo mało znana. I dlatego chciałbym, żebyśmy próbowali odpowiedzieć, dlaczego to, co dzieje się dzisiaj w Katarze, czy też w Arabii Saudyjskiej, no tak naprawdę swoje korzenie ma jeszcze na początku XX wieku. Witold Repetowicz, ekspert między innymi portalu Defense24, podróżnik, jest moim rozmówcą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę spytać, na ile to jest tak, że to, jak powstawała Arabia Saudyjska, jak powstawały państwa Zatoki Perskiej, wpływa na ten konflikt dzisiejszy? Czy to jest konflikt bez historii, czy też z historią?
Trudno tutaj to tak jednoznacznie określić, jeżeli chodzi o ten kryzys obecny przynajmniej. No, Arabia Saudyjska i te państwa arabskie typu Katar, Bahrain czy Kuwejt, to są państwa sztuczne. Niemniej ich historia nie zaczyna się w XX wieku, ale sięga trochę dalej w przyszłość. Niemniej jest to koniec XVIII wieku. Natomiast nie zmienia to faktu, że te państwa powstały sztucznie w wyniku dealów między rodzinami panującymi w tych krajach, a Brytyjczykami, Anglikami związanymi najpierw z kwestiami portowymi, a następnie z eksploatacją ropy naftowej. A jeżeli chodzi o całe wybrzeże Zatoki Perskiej, czyli zachodnie wybrzeże Zatoki Perskiej, czyli wschodnie wybrzeże Arabii Saudyjskiej obecnie, i na którym znajduje się właśnie Bahrain, Katar i Kuwejt, no to historycznie te tereny to jest część Ejaletu, a następnie Wilajetu Basry. Czyli część po prostu Iraku, na który przybyły beduińskie plemiona w XVIII wieku i stopniowo założyły właśnie te państwa. Natomiast jeżeli chodzi o sam Katar, historia tego państwa sięga zaledwie drugiej połowy XIX wieku. Saudowie z kolei to jest pierwsze państwo, obecna Arabia Saudyjska to jest trzecie państwo saudyjskie. Pierwsze państwo saudyjskie powstało w końcu XVIII wieku, czyli właśnie w tym samym czasie, gdy pewne plemiona beduińskie zaczęły zakładać te państwa Kuwejt, Bahrain i Katar. Kiedy na Półwyspie Arabskim pojawiła się sekta wahabitów, która postanowiła zmienić islam, i niestety ten islam zmieniła, przekształcając go w znacznie bardziej ekstremistyczny, fundamentalistyczny, nadając mu taki ton.
To w takim razie, jeśli właśnie...
Tylko dokończę, bo warto przypomnieć, jeżeli chodzi o to pierwsze państwo saudyjskie, że ono działało dokładnie niemalże na takich samych zasadach, jak obecnie państwo islamskie, to właśnie państwo islamskie. A pierwsze państwo saudyjskie między innymi dokonało najazdu na Karbale, gdzie znajduje się święte dla szyitów miejsce, czyli mauzoleum imama Husseina, i to miejsce po prostu spaliło i splądrowało. Później siły otomańskie, sułtana otomańskiego, spacyfikowały pierwsze państwo saudyjskie dokładnie na takiej samej zasadzie, jak teraz różnego rodzaju państwa muzułmańskie regionów, przede wszystkim sam Irak pacyfikuje państwo islamskie.
To w takim razie chcę spytać, na ile religia odgrywała rolę w kształtowaniu się tego wszystkiego, co działo się na obszarze właśnie Półwyspu Arabskiego? Czy ona była zwornikiem, który łączył i dzielił poszczególne plemiona? No i jaka była rola tak naprawdę Turcji, która przecież pamiętajmy, że w dużym stopniu panowała nad tym obszarem aż do czasów I wojny światowej?
Turcja, znaczy nie tyle Turcja, co Imperium Otomańskie, ponieważ to nie są synonimy, to Imperium Otomańskie panowało formalnie nad tym terenem, natomiast nawet jeżeli chodzi o sam Irak, to państwo Imperium Otomańskie było od samego zarania pewnego rodzaju, nie chcę mówić federacją, ale opierało się na systemie wasalnym. I im dalej od centrali, że tak powiem, tym ta autonomia, ta swoboda lokalnych władców była większa. I dotyczy to nawet samego Bagdadu i Iraku. Natomiast im bardziej na południe, tym jeszcze dalej od stolicy państwa Imperium Otomańskiego, tym ta kontrola była mniejsza i swoboda lokalnych władców, o ile nie występowali oni otwarcie przeciwko sułtanowi, była bardziej szeroka, prawda, ta władza. Więc na takiej właśnie zasadzie funkcjonowały te wasalne państewka w XVIII czy XIX wieku. Saudowie stali się problemem po tym właśnie, jak najechali na Karbalę i dlatego pierwsze państwo saudyjskie zostało spacyfikowane przez armię otomańską. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię religijną, no to z całą pewnością, jeżeli chodzi o Saudów, no to ona miała fundamentalne znaczenie. Tutaj wahabizm był, sekta wahabicka była od samego początku kamieniem węgielnym tego państwa i rodziny, bo założyciel pierwszego państwa saudyjskiego ożenił się z córką założyciela sekty wahabickiej. Także to od samego początku był fundament państwa saudyjskiego. Natomiast jeżeli chodzi o między innymi Katar, to również tutaj ta dynastia panująca w Katarze wywodziła się z tego nurtu wahabicko-salafickiego.
Czyli tak naprawdę tutaj różnic pod względem jakby historii religii nie widać pomiędzy tymi dwoma obszarami. A czy Arabia Saudyjska nie miała...
Między Saudami a Katarem z całą pewnością nie. Zresztą nie tylko dotyczy to Kataru, ale również rodzin panujących w Bahrajnie i Kuwejcie. Natomiast zresztą Katar pozostawał w sferze wpływów Saudów zarówno w czasie pierwszego, jak i drugiego państwa saudyjskiego, a także w strefie wpływów Bahrajnu. Natomiast to nie zmienia faktu, że te rodziny, te klany, plemiona, no bo Saudowie wywodzą się z innego klanu, z innego plemienia niż rodzina Al-Thani rządząca
w Katarze.
Katarze. Więc te plemiona zawsze walczyły ze sobą o dominację, o różne kwestie, więc chodzi tu nie tyle o różnicę religijną, nawet, bo nie chodzi o religię jako islam, tylko o sektę, jako wahabizm. Więc to nie chodzi o tą różnicę ideologiczną, religijną, ideologiczną, ale interesy plemienno-rodzinne.
Ja chcę spytać o to, jakie znaczenie tak naprawdę po I wojnie światowej miało to, że Arabia Saudyjska opanowała dla islamu te święte miejsce, jakim była Mekka i Medyna?
Z całą pewnością podniosło to rolę Arabii Saudyjskiej i rodziny Saudów, a także rolę przede wszystkim wahabizmu, co niestety ma ogromnie negatywny wpływ na islam na świecie. Więc z całą pewnością dało to możliwość Arabii Saudyjskiej ekspansji w tym wymiarze ideologicznym na świecie. Przy czym taki boom, jeżeli chodzi o tą ekspansję, to datuje się w zasadzie od lat 70. Wtedy właśnie zinstytucjonalizowano ten eksport wahabizmu. Natomiast oczywiście fakt, że Mekka należy do państwa saudyjskiego, wpływa na możliwości szerzenia tej wpływu na świat islamu ze strony Arabii Saudyjskiej, gdzie warto podkreślić, że do początku XX wieku tereny Mekka w ogóle... Rodzina Saudów nie miała żadnego wpływu na Mekkę, nie kontrolowała Mekki. Strażnikiem Mekki była rodzina Haszymidów, ta rodzina, która obecnie panuje w Jordanii. Zachodnie wybrzeże Arabii Saudyjskiej nie znajdowało się w strefie wpływów rodziny Saudów. To nastąpiło, no co tu dużo mówić, dzięki wsparciu brytyjskiemu dla rodziny Saudów.
Chcę jeszcze spytać o istotę wahabizmu, czyli czy tak naprawdę, czy to jest, czy ta sekta się zmienia, czy to jest pewnego rodzaju pogląd na religię, który jest trwały i właściwie niezmienny od tego momentu jego ukształtowania?
W zasadzie ja nie jestem specjalistą w zakresie teologii, natomiast...
W sensie praktyki politycznej.
No więc jeżeli chodzi o praktykę polityczną, to tutaj również w latach 70., bo tutaj należy rozróżnić politykę samego wahabizmu i politykę domu panującego. Dom panujący, Saudowie, postanowili robić interesy z Zachodem, i w związku z tym weszli na pewną taką ścieżkę pragmatyzmu. Natomiast to z kolei spowodowało, że ci fundamentaliści wahabiccy w Arabii Saudyjskiej zaczęli być po prostu niezadowoleni z tej sytuacji i zaczęły się problemy wewnątrz Arabii Saudyjskiej. Między innymi w latach 70. doszło do ataku na Kabę przez właśnie wahabitów wtedy właśnie, żeby niejako rozbroić tą bombę, władze Arabii Saudyjskiej postanowiły eksportować wahabizm na zewnątrz. No i efektem tego eksportu wahabizmu na zewnątrz jest między innymi państwo islamskie. Państwo islamskie, działalność Al-Kaidy i tak dalej, i tak dalej. Także nie sądzę, żeby można było mówić o ewolucji wahabizmu i jakby podejścia do rzeczywistości, do świata ze strony wahabitów. Jedynie można mówić o tym, że po prostu rodzina panująca, saudyjska rodzina panująca postanowiła, że ich standardy życiowe są ważniejsze dla nich niż wahabizm.
Ja za chwileczkę chciałbym jeszcze zadać pytanie na temat tego, co się dzieje teraz, ale jeśli pan pozwoli, to po krótkiej przerwie. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Przypominam, że moim gościem jest Witold Repetowicz. Rozmawiamy o przeszłości i współczesności Kataru i Arabii Saudyjskiej. Chcę spytać w takim razie o współczesny Katar. No, nam się on kojarzy z gazem, który sprowadzany jest do Polski, telewizją Al Jazeera, wielkimi imprezami sportowymi i liniami lotniczymi Qatar Airlines.
No tak.
Czy coś jeszcze o Katarze powinniśmy wiedzieć i co tak naprawdę oznacza ta ekspansja, ja bym powiedział wizerunkowa, bo chyba tak trzeba powiedzieć, do świata zachodniego Kataru?
No tak, właśnie jednym z podstawowych elementów tej ekspansji wizerunkowej to jest właśnie machina propagandowa Kataru, która działa pod nazwą Al Jazeera i różnych klonów Al Jazeera. Otóż w Katarze udało się stworzyć taki wizerunek Al Jazeera jako nowoczesnego, obiektywnego medium, które i to niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, ponieważ tak jak powiedziałem na samym początku, Al Jazeera to jest machina propagandowa, która całkowicie zniekształca informacje oraz wizerunek Bliskiego Wschodu. I realizuje, i nie jest obiektywnym medium, tylko realizuje politykę Kataru, który, no cóż, nie jest demokratycznym państwem. Co więcej, prowadzi bardzo szkodliwą od lat politykę zagraniczną. Tutaj również Katar dzięki temu wizerunkowi Al Jazeera, kontraktów gazowych, imprez sportowych, no, stworzył sobie taki imidż nowoczesnego państwa, a tymczasem jest to absolutna monarchia, gdzie panuje właśnie, dominuje ten nurt salaficki. W dodatku jest to schronienie dla Bractwa Muzułmańskiego. Od dziesięcioleci przebywa na terenie Kataru szejk Yusuf Al-Qaradawi, który jest duchowym przywódcą Bractwa Muzułmańskiego i to właśnie Bractwo Muzułmańskie jest jednym z też źródeł problemów w świecie islamu, ponieważ postanowiło, Bractwo Muzułmańskie zrodziło się mniej więcej 100 lat temu i postanowiło upolitycznić islam. Jest właśnie tym nurtem nowoczesnego islamu politycznego. Katar jest państwem, które jest głównym patronem i sponsorem Bractwa Muzułmańskiego, a także po tym, jak Bractwo Muzułmańskie po 2011 roku zaczęło przejmować władzę w niektórych krajach takich jak Egipt, Libia czy Tunezja, to Katar wspierał również ugrupowania wywodzące się z Al-Kaidy, które w tych krajach stały się sojusznikami ugrupowań wywodzących się z Bractwa Muzułmańskiego.
Nam się to kojarzy z tak zwaną arabską wiosną, ale jak rozumiem, w rzeczywistości w dużym stopniu stała za tym owe ambicje Kataru.
Tak. Katar tutaj odegrał bardzo dużą rolę zarówno w rozpętaniu tej arabskiej wiosny, jak również później w, że tak powiem, dewiacji tej arabskiej wiosny w kierunku arabskiej zimy, czyli zamiast szerzenia, zamiast demokracji i wolności, fundamentalizmu islamskiego i islamu politycznego oraz doprowadzenia do władzy ekstremistów, osób, które wywodziły się z Al-Kaidy po prostu i które miały dorobek terrorystyczny. I Katar to wszystko sponsorował. W zasadzie można powiedzieć, że był głównym sponsorem tych działań na Bliskim Wschodzie.
Ale skąd takie ambicje Kataru i skąd właściwie taki pomysł, żeby robić to przy pomocy takiego nowoczesnego medium, jakim, co by nie powiedzieć, jest telewizja Al Jazeera?
No, jeżeli chodzi o to, żeby robić to przy pomocy Al Jazeera, no cóż, no Al Jazeera jest to skuteczne, było to skuteczne, więc trudno się tutaj dziwić temu pomysłowi, skoro okazał się on skuteczny. Natomiast jeżeli chodzi o plan stworzenia takiego imperium katarskiego za pomocą tych mechanizmów, do pewnego czasu też to było skuteczne. Więc też trudno się tutaj dziwić, że Katar zaczął rywalizację z Arabią Saudyjską i wykorzystywał w tej rywalizacji te elementy w ramach ekstremizmu islamskiego, z którymi Arabia Saudyjska walczyła, ponieważ nie było jej po drodze.
No tak, ale to trochę zadziwiające, bo mówiąc najkrócej, ten Katar boksował trochę nie w swojej wadze. Znaczy przypomnijmy, że to jest bardzo niewielki kraj, o bardzo, no ja bym powiedział, specyficznej strukturze wewnętrznej, czyli mówiąc najkrócej, ogromny procent mieszkańców tego państwa miasta, bo chyba tak to trzeba określać, to są imigranci zarobkowi, którzy tam po prostu pracują przy budowie tych wieżowców i tych wysp na morzu. No to co w takim razie skłoniło ich do takiego bardzo ofensywnego traktowania swojej polityki?
Tak, ale rozmiar Kataru, a także sytuacja wewnętrzna w Katarze nie ma tutaj znaczenia. Znaczenie mają środki finansowe, jakie Katar mógł przeznaczyć na tą ekspansję. I tutaj w tym zakresie finansowym mógł swobodnie dorównywać Arabii Saudyjskiej. Ponadto w grę wchodziło to, że Katar mógł skorzystać z wpływowych sojuszników, którzy mają siatki na całym świecie. A takim sojusznikiem jest przede wszystkim Bractwo Muzułmańskie. Bractwo Muzułmańskie znalazło schronienie w Katarze. Pewien flirt z Katarem, między Bractwem Muzułmańskim a Katarem sięga jeszcze lat 60. ubiegłego stulecia. Natomiast Bractwo Muzułmańskie jest potężną organizacją o różnych odgałęzieniach, również w Europie, również w Polsce. Tutaj w Polsce Liga Muzułmańska jest powiązana z Bractwem Muzułmańskim, więc Katar poprzez Bractwo Muzułmańskie, a także częściowo poprzez inne organizacje salafickie i związane z Al-Kaidą, miał bardzo duże możliwości oddziaływania. Natomiast Bractwo Muzułmańskie potrzebowało jakiegoś państwa, które da przywódcom schronienie, które sfinansuje, no tutaj Al Jazeera bardzo mocno wspierała zawsze Bractwo Muzułmańskie i tą propagandę Bractwa Muzułmańskiego, więc obie strony miały z tego korzyść.
To wróćmy jeszcze raz do tego, co się dzieje w tej chwili i też tego, co się działo jeszcze całkiem niedawno, czyli w 2013 roku. Czyli mówiąc najkrócej, co się dzieje, kiedy te państwa ościenne zaczynają wywierać na Katar presję? Przypomnijmy, że mieliśmy w 2013 taką sytuację, w której emir abdykował na rzecz swojego syna, który dziś jest, rozumiem, przywódcą tego kraju.
No tak, i tamta wymuszona abdykacja przez sąsiadów, no oczekiwania sąsiadów, czy tam starszych braci, jak to w niektórej retoryce się pojawia arabskiej, były takie, żeby nowy, młody emir zmienił politykę swojego ojca i bardziej ją koordynował, dostosował do oczekiwań przede wszystkim Arabii Saudyjskiej i Emiratów, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo to są dwa główni rozgrywający w tym regionie. Więc obok Kataru, tak? Natomiast nowy emir nieco stonował tą politykę, ale jej nie zmienił. Dalej wspierał Bractwo Muzułmańskie, co wprowadziło, czy tam utrzymało Katar na kursie kolizyjnym z Arabią Saudyjską i Emiratami, między innymi w Libii czy w Egipcie. Przypomnę, że w Libii w tej chwili są trzy rządy. Trwa wojna domowa. Emiraty wraz z Egiptem wspierają rząd tobrucki i to wspierają militarnie. Tam pojawiały się wielokrotnie samoloty emirackie i egipskie. Natomiast Katar wspiera rząd w Trypolisie i dżihadystów z Trypolisu. Także można mówić nawet, że w Libii trwa pewnego rodzaju wojna proksy między Katarem i to od kilku lat trwa wojna proksy między Katarem a Emiratami i Egiptem. Natomiast wcześniej jakby Emiraty nie miały możliwości zmuszenia Kataru do uległości, ponieważ tą politykę katarską popierała poprzednia administracja amerykańska. Tylko że się zmienił prezydent i to zadziałało na niekorzyść Kataru, ponieważ nowe władze nie popierają Bractwa Muzułmańskiego, tak jak to robiła poprzednia administracja.
Zaczęliśmy także już mówić trochę o tych właśnie zewnętrznych, zachodnich relacjach, no ale to w takim razie jeszcze ostatnie zdanie na temat tego, wygląda na to, że być może emir Kataru odbył ostatnią wizytę w Polsce.
Jest to więc prawdopodobne, bo najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki. Katar nie ma najmniejszych szans wygrać tego starcia, więc najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że wkrótce po prostu emir abdykuje i nastąpi wybór nowego emira z tej samej rodziny oczywiście, który będzie tak naprawdę wasalem króla Arabii Saudyjskiej, tak jak jest to w przypadku Bahrajnu. Bahrajn po interwencji saudyjskiej w 2011 roku, gdy tam wybuchło szyickie powstanie w Bahrajnie, to stał się wasalem saudyjskim. I tak samo będzie z Katarem. Mniej prawdopodobny scenariusz to taki, że emir zostanie usunięty siłą. Natomiast to, że zostanie usunięty, jest całkowicie pewne, bo w tej chwili ewentualnie mógłby liczyć na poparcie ze strony Rosji czy Iranu. Znaczy mógłby myśleć, że może liczyć. Natomiast w sytuacji, gdy w Katarze jest baza amerykańska, to trudno sobie wyobrazić, żeby Rosjanie czy Irańczycy skutecznie mogli przyjść na pomoc emirowi. Natomiast Amerykanie wiedzą, że jeżeli Saudowie siłą usuną emira, to nowy emir i tak utrzyma bazę i nic się nie zmieni w relacjach katarsko-amerykańskich. Także tutaj los emira jest przesądzony. Jest takie małe prawdopodobieństwo, że emir sam zobowiąże się do uległości wobec Saudów i Saudowie mu przebaczą, ale wydaje mi się, że zaszło to tak daleko, że będzie konieczna zmiana władzy w Katarze, ale oczywiście w obrębie tej samej rodziny.
Ale rozumiem, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej są niezagrożone? Czy zakłada pan, że to po prostu wszystko się tam zmieni?
To zależy, jak długo będzie trwał ten kryzys, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że będzie trwał bardzo krótko w lipcu już będzie nowy emir.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Witold Repetowicz był moim rozmówcą. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.